Gościem Poranka Wnet jest pan minister Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Hierarchia ważności zdarzeń. Chyba Kongres Amerykański, ustawa 447 jest takim wydarzeniem, które na początku powinniśmy skomentować. Jaki jest komentarz pana ministra?
No, na pewno to jest wydarzenie, na które trzeba zareagować, bo oczywiście komentarze są rzeczą ważną, istotną, formują opinię publiczną i mam nadzieję, że także formują opinię decydentów, jak wpływają w jakiś sposób na opinię decydentów, ale istotą rzeczy jest działanie, jest decyzja, jest reakcja na to, co stało się w tej sprawie niedobrego, chociaż trzeba też bliżej całą rzecz mieć zanalizowaną. Trzeba wiedzieć, jak to się działo, co się działo, jaką miało genezę, jakie może mieć konsekwencje. Ta ustawa przeszła przez kongres dosyć niespodziewanie, dlatego że rzecz cała związana z próbą stworzenia mechanizmu presji na Polskę w celu doprowadzenia do tego, byśmy w jakiś sposób rekompensowali mienie bezspadkowe, była przygotowywana od dłuższego czasu, ale wydawało się, że zostanie zatrzymana. Tutaj trzeba przypomnieć, że Komisja Obrony Narodowej, nasz odpowiednik Komisji Obrony Narodowej w Senacie był przeciwny tej ustawie, podobnie zresztą jak Komisja Spraw Zagranicznych i Kongres zamiast kontynuować swoją ustawę w tej sprawie, przejął ustawę senacką i dosyć niespodziewanie w trybie nadzwyczajnym Paul Ryan poddał ją pod głosowanie, które wymagało przy obecności kworum 2/3 głosów. A żeby państwo wiedzieli, jak to wyglądało, bo warto o tym to sobie przypomnieć, Paul Ryan otworzył sesję, zapowiedział głosowanie i wyszedł. Sam nie głosował. A na sali było niecałe 100 kongresmenów spośród ponad 430. I ta ustawa przeszła w takiej właśnie sytuacji, więc no ja nie pamiętam takiej sytuacji w Sejmie Polskim, żeby jakaś ustawa przeszła tak nieprawdopodobnie małą mniejszością głosów. To pokazuje, z jakimi oporami, z jakim dystansem świat polityczny Stanów Zjednoczonych do tej całej sprawy się odnosi. I warto sobie z tego zdawać sprawę, gdy formujemy nasze stanowisko w tej kwestii. Co nie zmienia oczywiście tego, że jeżeli pan prezydent Trump ją podpisze, to ona będzie ważna i stworzy narzędzie nacisku czy potencjalnego nacisku na Polskę. Nacisku, który jest zupełnie, nie ma precedensu w historii prawnej, chyba w ogóle świata zachodniego, dlatego że jest to próba przekazania mienia bezspadkowego, czyli takiego, które w żadnej tradycji, w żadnym systemie prawnym świata zachodniego nie funkcjonuje, a dowolnym w istocie instytucjom społecznym, narodowym i politycznym, nie mającym żadnych uprawnień do tej własności, nie mającym żadnych uprawnień ani w systemie prawnym polskim, ani w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych.
A czy nie było precedensu, jeśli chodzi o konta ofiar Holokaustu? To były lata 90. Szwajcaria, była duża kampania, w którymś momencie Szwajcarzy musieli publikować pełne listy nazwisk tych, którzy mieli konta, a potem była jakaś transakcja finansowa.
Być może. Czy to się odbywało ustawowo?
No nie było takiej ustawy 447, był silny, bardzo silny nacisk, nie wiem, wszystkich mediów wszystkich instytucji.
To prawda. Zgoda, tylko teraz mówiłem o czymś innym. Mówiłem o tym mechanizmie quasi-prawnym, który tutaj został zastosowany i to, że on jest właśnie quasi prawny, to, że on jest w istocie bezprawny, daje duże możliwości Polonii, która teraz się organizuje wokół stworzenia takiego komitetu akcji, mającego na celu zaskarżenie tej ustawy, bo powtarzam jeszcze raz, zarówno w systemie prawnym amerykańskim, jak i jakimkolwiek innym, nie ma możliwości przejmowania mienia bezspadkowego, czyli wtedy, kiedy wszyscy spadkobiercy nie żyją, przez inne grupy ludzi. Ja sobie zażartowałem, że w tej sytuacji na przykład każda parafia mogłaby jako rzeczywisty gospodarz na danym terenie wnosić na przykład w Warszawie o mienie bezspadkowe osób, które na danym terenie miały jakąś własność, a zmarły bezpotomnie. No, parafia to jest społeczność bardzo istotna na danym terenie, prawda? Reprezentująca niewątpliwie mieszkańców, działająca w imieniu, w celu ogólnospołecznym. Dlaczego by nie miała przyjmować mienia bezspadkowego? Tak nie jest i tak być nie może, ponieważ mienie bezspadkowe w każdym z państw zachodnich należy do państwa, jest własnością państwa.
Odpowiedź środowisk żydowskich jest taka, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i bez precedensu, bo to był Holokaust i na tym budują całą opowieść i tak jest zbudowana właśnie ta ustawa 447.
Nie, ona nie jest tak zbudowana. Ona jest zbudowana przez odniesienie do tak zwanej umowy teresińskiej, którą podpisał w imieniu Polski pan Bartoszewski, której byt w ogóle, istnienie i podpisanie bardzo skrzętnie chowano pod suknem, tak żeby opinia publiczna się o tym nie dowiedziała. Ale jeżeli przeczytamy tę umowę teresińską...
W net najbliższym będzie cała umowa teresińska opublikowana.
Świetnie, to bardzo, bardzo dobrze, dlatego że wtedy państwo zobaczycie dwie kwestie, które tam są bardzo jasno postawione. Po pierwsze jest jasno zaznaczone, że ona ma walor moralny, a nie ma obowiązku, nie ma żadnej mocy prawnej. I to jest wręcz eksplicite w umowie teresińskiej powiedziane. To nie jest tak, że to ktoś ocenił, że tak jest, tylko to jest tam zawarte. Ta umowa nie ma mocy prawnej w systemie prawa międzynarodowego, tylko mówi o aspekcie moralnym. Ale po drugie, w kwestii mienia bezspadkowego jest tam jedno zdanie, które mówi mniej więcej tak. Niektóre państwa mogą być może wykorzystać mienie bezspadkowe na rzecz edukacji w sprawie Holokaustu i rekompensaty osób, które wycierpiały w Holokauście. Tak mniej więcej, prawie cytuję, ale sens na pewno, za to poszczególne słowa mogą być troszeczkę inaczej sformułowane. Taki jest sens tego zdania. To jest jedno zdanie w całej tej umowie. I okazuje się, że spośród tych niektórych państw to akurat padło na Polskę, choć Polska też w ustawie w tej ustawie amerykańskiej nie jest do końca przywołana. Więc zdajmy sobie sprawę z bardzo wątłych przesłanek, jakie to prawnych przesłanek i faktycznych przesłanek, na których to wszystko jest zbudowane. Za to zgadzam się z panem, że rzeczywiście taka jest mechanika, którą chcą zastosować i w imię których ta cała sprawa została zrealizowana. Niektóre stowarzyszenia i środowiska żydowskie. Ale jak pan mówi o bezprecedensowości, to trzeba sobie powiedzieć tak. To było bezprecedensowe. Tak jak bezprecedensowe było wymordowanie ponad 3 milionów nie tylko Polaków, obywateli polskich pochodzenia czy narodowości żydowskiej, ale także innych narodowości, prawda? Więc drugich 3 milionów, więc w ogóle II wojna światowa, o czym się dzisiaj nie pamięta, miała charakter bezprecedensowego w historii świata barbarzyństwa wobec wszystkich narodów. Niemcy wprowadzili piekło na ziemi. Tak wyglądała ówczesna rzeczywistość. My po prostu o niej za mało mówiliśmy i za mało mówiliśmy o bohaterstwie polskim w tym piekle.
A czy to może naiwne myślenie, ale czy nie jest tak, że ponieważ Kongres przegłosował ustawę 447, to oznacza, że... Jedną piątą Izby, ale jest faktem, że przegłosował, tak?
To
ta ustawa jest, to otwiera w ogóle jakąś w ogóle możliwość rozmawiania na temat tego, czym była druga wojna światowa. Tak naprawdę to jest taka brama, przez którą może wejść też Polska z roszczeniami w stosunku do Niemiec, bo skoro mamy wrócić do roku 45, no to wróćmy do roku 45, to nie bójmy się tego.
To jest nieuniknione moim zdaniem w tej sytuacji, zwłaszcza, że Niemcy podpisały tą umowę terezińską. Niemcy są wśród państw, które zobligowały się do takiego działania w wymiarze moralnym, a jak wiadomo, obecne państwo niemieckie jest formalno-prawnym spadkobiercą III Rzeszy, czyli tego bytu państwowego, który to piekło na ziemi nam wszystkim sprowadził. I w związku z tym Niemcy w umowie terezińskiej przyjęły na siebie zobowiązanie właśnie takiego działania, więc niech to przejmą, bo jeżeli kto powinien w tej sprawie być zobligowany moralnie, prawnie i finansowo, to właśnie państwo niemieckie i moim zdaniem to jest nieuniknione.
I teraz wróćmy do tej reakcji, że nie komentarz, a reakcja jest ważna. Jak powinny zareagować czynniki oficjalne Rzeczpospolitej?
No, myślę, że w tym kierunku to idzie. Przede wszystkim musi być jasne oświadczenie odpowiednich instytucji państwa, że ta ustawa Polski do niczego nie zobowiązuje, że Polska nie traktuje tej ustawy jako skierowanej do siebie, ponieważ no, ze wszystkich tych powodów, od moralnych po prawne, na prawnych skończywszy, albo od prawnych na moralnych skończywszy, w zależności od stylistyki tego wystąpienia, czy tego oficjalnego stwierdzenia. Chodzi o to, żebyśmy mieli do czynienia z jasnym, oficjalnym stanowiskiem Polski, że Polska nie będzie respektowała tej ustawy jako skierowanej do siebie. To jest po pierwsze. Po drugie, muszą być podjęte środki organizacyjno-prawne wspierające akcję Polonii. To bardzo jest ważne, dlatego, bo Polonia jest bardzo, bardzo rozżalona tym, że w ciągu ubiegłych wielu miesięcy, gdy ta sprawa narastała i gdy wielu przedstawicieli Polonii apelowało w tej kwestii, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, tak rzeczywiście było, że zwracali się do poszczególnych urzędów, nie było żadnej reakcji, dopiero w dniu uchwalenia pan minister Czaputowicz zareagował, no ale to już było dużo, dużo za późno. Teraz Polonia organizuje ten komitet akcji, który zmierza do postawienia przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych zakwestionowanie tej ustawy. Są wszystkie przesłanki prawne do wygrania tej kwestii, bo powtarzam jeszcze raz, nie ma wątpliwości, że ona w wymiarze prawnym jest bezskuteczna. I po trzecie, wreszcie rozpoczęcie naprawdę na skalę właściwą informowania w wymiarze publicystycznym, artystycznym, kulturowym i wszelkim innym, jak rzeczywiście wyglądała II wojna światowa na terenach polskich i jak zachowywało się państwo polskie i obywatele polscy wobec II wojny światowej. Jak to naprawdę wyglądało? Dlatego, że żyjemy w świecie, który po prostu jest wychowany na, tak powiem, niebieskim ekranie, na lukrowanej rzeczywistości, w której w ogóle nie ma żadnej wyobraźni, jak to piekło naprawdę funkcjonowało.
Można by było zacząć, a może jest to słowo, od przetłumaczenia słowa łapanka na język hebrajski, bo nie wiem, czy po hebrajsku słowo łapanka jest, i pokazanie, jak wyglądała ulica polskich miast podczas II wojny światowej, co się działo z ludźmi, którzy w tej łapance zostali.
No i jak wyglądały te łapanki, że to była codzienność, że wychodziło się na ulicę z pełnym, tak powiem, świadomością, że można nie wrócić.
A jak był pan z oficjalną wizytą w Ameryce, czy politycy amerykańscy rozmawiali z panem na temat mienia pożydowskiego, na te tematy, czy nie?
Znaczy, wtedy, kiedy rozmawiałem z politykami amerykańskimi jako minister obrony narodowej, nigdy ta sprawa nie była podnoszona. Nigdy, ani razu.
To w takim razie tak, czekamy na, tak się zastanawiam, czy jeszcze coś możemy powiedzieć na temat ustawy 447.
Znaczy, ważne jest to naprawdę mobilizacja polskiej dyplomacji, żeby mieć świadomość, jak to jest ważne. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, bo my to traktujemy w Polsce przede wszystkim jako element zagrożenia gospodarczo-finansowego, prawda? I to tak rzeczywiście było, bo mienie bezspadkowe to jest blisko 20% nieruchomości w Polsce. No to byłoby to była po prostu absolutna katastrofa gospodarcza dla Polski. Niemożliwa w ogóle do przyjęcia w żadnym wymiarze. Ale dla Polonii to jest także kwestia statusu społecznego. Oni boją się i słusznie się boją, że będą palcami wytykani jako przedstawiciele społeczności, która jest zobligowana, znaczy która jest naznaczona powinnością wynikającą z jakiejś swojej winy, z jakiegoś działania negatywnego, że jest społecznością skazaną na nieustanną konieczność świadczenia komuś za winy swoich przodków. A przecież tej winy nie było. Odwrotnie. Było bohaterstwo. To było skazanie polskiej społeczności i ludzi pochodzenia polskiego na bycie obywatelami piątej kategorii. I oni rzeczywiście odczuwają to nieprawdopodobnie silnie i mają rację.
Zacytuję informację od słuchacza. Zwraca uwagę, Szwajcaria nie była w stanie wojny, nie była okupowana, nie była zniszczona, ich obywatele nie byli mordowani. Szwajcaria czerpała korzyści z lokat. My odbudowaliśmy kraj z ruin własnymi siłami. To jest dobre zestawienie. Czy już zwrócił pan uwagę, bo jest to, o czym my mówimy, co wiemy, w co wierzymy, o czym opowiadamy, ale obok jest druga narracja, która opowieść o II wojnie światowej, której źródłem też jest Warszawa. Teraz książka pani Engelking, nie wiem, czy pan minister słyszał, widział, zajrzał.
Słyszałem i widziałem, ale niestety książki jeszcze nie czytałem, w związku z tym trudno mi jest obiektywnie na jej temat się wypowiadać, choć głosy, które do mnie docierają, są dosyć wstrząsające takim zupełnym, jak to się referuje, brakiem obiektywizmu tej książki, ale jak jest naprawdę, muszę się zorientować po przeczytaniu.
1500 stron ma ta książka, ale wiemy, że opowieść o postawie Polaków w czasie II wojny światowej kształtuje na zachodnich uniwersytetach cały czas gros, który to wiadomo, co wiemy, i teraz ta druga książka też może odgrywać ważną rolę, a my nie mamy kluczy do tych środowisk, nie potrafimy do nich dotrzeć, nie mamy...
Ja myślę, że mamy klucze, tylko że ich po prostu nie wyrabiamy, nie stwarzamy tych kluczy. Ktoś mi opowiadał, kto był niedawno w Instytucie Żydowskim, Historycznym Instytucie Żydowskim, jak wiele książek wyszło na temat czasów II wojny światowej i zagłady, w tym roku, w ostatnim czasie, nie wiem, blisko setka czy ponad 100 książek, w których większość maluje tamtą rzeczywistość, naprawdę w zupełnie inny sposób niż to jest zawarte na przykład w pamiętnikach Ringelbluma, prawda, czy Czerniakowa. Zupełnie inny, bo warto przeczytać sobie pamiętniki Ringelbluma czy Czerniakowa, żeby zobaczyć rzeczywistość tamtego czasu oczyma ludzi, Żydów, którzy wówczas to przeżywali na co dzień, i którzy opisywali naprawdę obiektywnie tamtą sytuację. Porównanie tych pamiętników z tym, co teraz się pisze na temat tamtego czasu, pokazuje olbrzymią różnicę i niesprawiedliwość i nieobiektywizm, brak obiektywizmu w tych książkach. Otóż wyszło ponad 100 książek właśnie tak nieobiektywnie malujących tamtą rzeczywistość. I to jest produkcja ze strony środowisk żydowskich. A ile książek wyszło, które obiektywnie rozpatrują tamtą sytuację, które pokazują bohaterstwo polskie w ratowaniu Żydów i grozę tamtego czasu. prawie żadnej. I jedna książka pani Kurek, o ile się nie mylę, prawda? Więc to jest kwestia. Nie ma tych kluczy, my ich nie produkujemy. Nie tylko nie potrafimy trafić do tamtych drzwi, ale w ogóle nie podejmujemy wysiłku, żeby trafić.
Ale to bo co, bo nie jesteśmy zdolni, nie mamy pomysłu, nie...
Jest kilka, myślę, kwestii. Jedną z nich jest to, że bardzo długo, mówię na przykład o moim środowisku, żyliśmy w takim przekonaniu, że no, że nie należy się jakby chwalić swoimi moralnymi cierpieniami i osiągnięciami, że to powinno być oczywiste, że no, historia nie na tym polega, że się tak podnosi się, swoje, tak się... swoje zasługi. To bardzo błędny punkt widzenia. On miał swoje bardzo negatywne konsekwencje
tak się wydawało,
po 1989 roku i ma nadal.
Tak się wydawało, że kraj, który został 1 i 17 września zaatakowany, nie może usiąść nigdy na ławie i jego obywatele
no właśnie,
nie mogą
tak
usiąść
się
na ławie.
A jest inaczej.
Na ławie oskarżonych, ale jest taki dualizm w patrzeniu na naszego największego sojusznika, tak? Mamy i kongres, i patrioty, tak? I strategiczne partnerstwo z Amerykanami i coś takiego, co się dzieje niepokojącego, takie czy w takim rozdarciu takich dwóch komunikatów pan minister nie otrzymuje, czy nie ma pan z tym problemu żadnego?
Nie, oczywiście jest to, nie ma wątpliwości, olbrzymie zagrożenie i tak traktuję całą tę sprawę jako sprawę, która jest wymierzona świadomie w sojusz polsko-amerykański i zresztą powtarzam raz jeszcze, reakcja kongresmenów amerykańskich dowodnie świadczy, że oni też to znakomicie rozumieją. Oczywiście jest w tym także w dużym stopniu wynik wspaniałej akcji Polonii, która ponad miesiąc temu zorganizowała akcję rozmowy z kongresmenami, staffersami, byli w 350 biurach kongresowych, no i efekt jednak jest, ten olbrzymi bojkot tego głosowania o tym świadczy.
Ale
wszystkim jest to wynik dystansu środowisk politycznych amerykańskich wobec tego, co można traktować jako prowokację.
Ale nawet jeśli bojkotowali, to nie zablokowali. Tak?
To prawda.
Ich nieobecność to jest wykalkulowana nieobecność, a jednocześnie zgoda na to, żeby ta ustawa przeszła.
Tak nie jest. Tak, nie jest. Jeżeli już o tym mówimy, to raczej bym traktował stanowisko tych kongresmenów jako stworzenie otwartego pola do akcji Polonii, bo wprawdzie Polonia osiągnęła to, że 3/5 kongresmenów w tym nie uczestniczyło, zbojkotowało to, no ale nie potrafiła znaleźć jednego, który by zadał jedno, jedyne króciutkie pytanie, które by całą tą historię obaliło. Szanowny panie spikerze, proszę przeliczyć kworum. I to by sprawę po prostu obaliło. Niestety nie potrafiono znaleźć takiego jednego człowieka.
Sprawiedliwego. Jest godzina 8:42 w studio. Pan minister Antoni Macierewicz, a za chwilę dołączy do naszego studia kolejny gość.
Radio Poranku.
Tym kolejnym gościem, mam nadzieję, że za chwilę będzie ksiądz prałat Józef Maj, ale w studio, bo to jest kolejny ważny temat, taki temat, który temat cywilizacyjny, który zajmuje opinię publiczną, czyli sprawa Alfiego Evansa, czyli walka cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Pan minister Antoni Macierewicz jest w studio. Też pewno pan przeżywa całą tę sytuację.
Tak, rzeczywiście świat współczesny przynosi nam coraz mocniejsze i szokujące doświadczenia. No to jest zupełnie wstrząsające, żeby państwo i społeczeństwo tak długiej historii cywilizacji, no jednak chrześcijańskiej, prawda? A cokolwiek byśmy powiedzieli o
O Wielkiej Brytanii.
Wielkiej Brytanii, no to jednak jest społeczeństwo chrześcijańskie. Tak wypracowało takie absurdalne, a nie absurdalne, zbrodnicze normy prawne, bo to przecież trudno inaczej nazwać. To rzeczywiście jest upostaciowanie cywilizacji śmierci. Człowiek żyje, jego bliscy, rodzice chcą go leczyć, a tutaj państwo chce wydać na niego wyrok śmierci. Niebywałe zupełnie, niebywałe.
A coś
jest rzecz straszna i bardzo się cieszę ze stanowiska pani premier Szydło, która walczy o życie, tak jak zresztą myślę cała Polska, o życie tego młodego chłopaka.
I co jest najdziwniejsze z naszego punktu widzenia, to ten brak zgody na to, żeby to dziecko przejechało do włoskiego szpitala. Jest rodzic, jest szpital, jest samolot podstawiony przez Ojca Świętego.
Jakby wydano na niego wyrok śmierci, dlatego, że jest niepełnosprawny. To po prostu niebywałe zupełnie. To jest żywy człowiek, który nie zrobił nic nikomu, nic złego. Nie popełnił żadnego przestępstwa. Jego jedynym przestępstwem jest to, że jest niepełnosprawny i że bardzo, bardzo chce żyć. I to całym swoim istnieniem, całym swoim organizmem demonstruje wolę życia. Na to sądy i lekarze mówią, zabijcie go. To, powtarzam, niebywałe zupełnie i takie upostaciowanie właśnie tego, co trafnie pan nazwał za Janem Pawłem II cywilizacją śmierci, która do czegoś takiego doprowadza.
Ojciec podkreśla, że pomoc, która płynie ze strony Polski, dziękował Polakom, a media brytyjskie się dziwią temu, że Polacy zbierają się pod konsulatami brytyjskimi i ambasadami, żeby zamanifestować swoje wsparcie i swoją solidarność z rodzicami. Ksiądz prałat...
Ale proszę zobaczyć, panie redaktorze, jak na tle tego wydarzenia brzmią słowa pana ministra Czaputowicza sprzed 3 tygodni w wywiadzie dla Le Figaro, gdy został zapytany, czy Polska będzie dążyła, by w Unii Europejskiej bardziej były manifestowane korzenie i wartości chrześcijańskie, powiedział nie. No, dzięki Bogu ci Polacy, którzy idą na pomoc temu małemu chłopakowi, nie słyszeli tych słów albo ich przynajmniej nie respektują. I dzięki Bogu, że ich nie respektują.
A powiedział minister Czaputowicz, że nie?
Tak, powiedział nie.
Ksiądz prałat.
To wstrząsające. I to właśnie zbijmy to, zestawmy to z tym, co się właśnie dzieje, bo to jest właśnie nierespektowanie wartości ludzkich i chrześcijańskich. To jest właśnie cywilizacja śmierci. Gdybyśmy posłuchali ministra Czaputowicza, powinniśmy potępić tych Polaków, którzy ratują tego chłopaka. A przecież to oni reprezentują człowieczeństwo. To oni reprezentują cywilizację. To oni reprezentują to, co jest dobrego na tym świecie.